Witajcie, miło Was znowu widzieć. Miałem okazję usługiwać w czerwcu, więc niektórych z Was wtedy widziałem. Ci, którzy nie byli, niech się później usprawiedliwią, czego nie byliście na nabożeństwie. Słuchajcie, dobrze jest mieć czas z Kościołem i piękne jest to, że Kościół nie jest właśnie w jakimś miejscu zamknięty, w jakimś, na przykład tylko w Nysie, bo bym musiał tutaj co tydzień przyjeżdżać, chociaż jesteście na pewno dobrym, pięknym zborem. Ale przywożę Wam pozdrowienia drugiego zboru, też ciało Jezusa Chrystusa od zboru w Zdzieszowicach. Przyjmijcie pozdrowienia od braci i sióstr stamtąd. Dzisiaj mam możliwość być u Was, ponieważ mamy u nas nabożeństwo popołudniowe, więc mój zbór może nawet o tej godzinie spać. Taką mamy taki zwyczaj, że raz w miesiącu mamy nabożeństwo na 17. Wynika to z pracy ludzi, dlatego że pracują na zmiany i dajemy im szansę, aby po nockach mogli być w domu, a wieczorem przyjść na nabożeństwo, więc dlatego też mi to umożliwiło bycie dzisiaj pośród Was i dzielenie się Bożym Słowem. I czy lubicie słuchać o tym, że Bóg jest Bogiem, w którego warto wierzyć? Czy lubicie słuchać o tym, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych, że czyni cuda, że daje Ducha Świętego? Lubicie słuchać takich rzeczy, że jesteśmy wyjątkowi przed Bożym obliczem? Lubicie takie kazania? To dobrze, ale ja dzisiaj takim kazaniem nie usłużę. Ale mam nadzieję, że nie zawiodę waszych oczekiwań i też pragnień, które macie w sercach. Wiecie, nie wiem czemu, ale wybrałem takie troszeczkę nietypowe słowo. Słowo, które rzadko pojawia się, mam wrażenie, w kościołach i które gdzieś tam żyło w moim sercu. Miałem właśnie ochotę mówić o wierze, o tym, że warto ufać Bogu, że warto na Nim polegać, że jesteśmy dla Niego cenni. Ale jednak moje serce skłoniło się do innego słowa. Chcę dzisiaj mówić, moi drodzy, na temat smutku. Dobry slajd wyjściowy, tak? Już Was zmartwiłem, tak? Chcę dzisiaj mówić na temat smutku, ale i też radości. Wiecie, kiedy słyszę takie hasło smutek i radość, to takie mało duchowy temat, tak? Bo nas nie wyniesie na obłoki. Ale wiecie, kiedy zastanowimy się nad tematem smutku i radości, to zdamy sobie sprawę, że towarzyszy nam to każdego dnia. Już nawet najmłodszym dzieciom, które już cokolwiek rozumieją, one potrafią okazać swoją radość i one potrafią okazać swój smutek. I myślę, że czasami z biegiem lat smutek jest bardziej powszechną rzeczą w życiu ludzi dorosłych, tak? Bo widzimy więcej zmagań, więcej cierpień, więcej bólu, więc tak naprawdę wielu ludzi zmaga się i gdzieś krąży między tymi dwoma punktami, smutek i radość. Kiedy pójdziecie dzisiaj do sklepów i chcecie kupić kartkę urodzinową, nie wiem, świąteczną, jakąkolwiek, kupujemy kartkę i są wpisane tam życzenia, najczęściej znajduje się tam życzenie dużo radości albo radosnych świąt. Wiecie, nie wpisujemy w kartki z życzeniami życzę Ci dużo smutku, życzę Ci dużo łez, życzę Ci dużo zmartwień, bo życzymy sobie i innym jak najwięcej radości, bo przecież taką naturalną rzeczą w życiu człowieka jest to, że dążymy do tego, co daje nam szczęście, co daje nam radość, a unikamy tego, co rodzi łzy, co kojarzy nam się ze smutkiem. Ale moi drodzy, to nie jest błahy temat, kwestia smutku i radości. Ja się skupię dzisiaj na smutku, będę kończył tematem radości, a później spróbuję te dwie rzeczy spiąć ze sobą. Bo Boże Słowo również mówi o smutku. I chcę o tym smutku dzisiaj troszeczkę więcej powiedzieć. Za chwilę przeczytamy drugi list do Koryntian, rozdział siódmy, drugi list do Koryntian. Rozdział 7, wersety od 8 do 11, ale zanim je przeczytam, zrobię taki wstęp. Musimy zdać sobie sprawę, że apostoł Paweł założył zbór w Koryncie. On przyjechał kiedyś do tego miasta, głosił Ewangelię, ludzie ponawracali się w tym mieście, powstał tam zbór. Ale oczywiście apostoł Paweł nie był tym, który zostawał w danym zborze, on podróżował dalej głosić Ewangelię, ale w pewnym momencie zaczęły dochodzić do niego złe informacje o zborze w Koryncie. Niepokojące informacje, które mówiły, że w tym zborze zaczynają dziać się pewne złe rzeczy, pewne złe praktyki, pewne rzeczy, które są też związane z grzechem, z kompromisami, z dziwnymi zwyczajami tego zboru. I on jako taki duchowy ojciec tego zboru postanowił napisać pierwszy list do Koryntian. To był ten pierwszy list, który on wysłał do nich w reakcji na te informacje, które usłyszał, że coś złego się tam dzieje. I jeżeli chcemy przeczytać, co się tam działo, możemy przeczytać pierwszy list do Koryntian w naszych domach. Ale my będziemy czytać drugi, bo okazuje się, że Paweł dowiedział się, że ten pierwszy list był powodem zasmucenia Koryntian. I przeczytajmy ten fragment z drugiego listu do Koryntian, z 7 rozdziału, wersety od 8 do 11. Bo jeśli nawet listem was zasmuciłem, jest tu mowa o tym pierwszym liście, nie żałuję tego, a jeśli nawet żałował, widzę bowiem, że ów list zasmucił was przynajmniej na chwilę. Teraz jednak cieszę się, nie dlatego, że byliście zasmuceni, ale że byliście zasmuceni ku upamiętaniu, zasmuceni bowiem byliście po Bożemu, także w niczym nie ponieśliście szkody z naszej strony. Albowiem smutek, który jest według Boga, sprawia upamiętanie ku zbawieniu i nikt go nie żałuje. Smutek zaś światowy sprawia śmierć. Patrzcie, co ten wasz smutek według Boga sprawił, jaką gorliwość, jakie uniewinnienie się, jakie oburzenie, jaką obawę, w innym tłumaczeniu, jaką bojaźń, jaką tęsknotę, jaki zapał, jaką karę. Pod każdym względem okazaliście się czystymi w tej sprawie. Popatrzcie, apostoł Paweł porusza tu kwestię smutku, o którym chcę dzisiaj mówić. Bo kiedy spojrzymy na Boże Słowo i na ten fragment, zobaczymy, że są dwa rodzaje smutku. Jeden z tych smutków apostoł Paweł nazywa smutkiem światowym. Tym ziemskim. I wiecie, każdy człowiek doświadcza ten smutek. Każdy, wierzący i niewierzący. Ten smutek związany jest z bólem. Ten smutek związany jest z cierpieniem, z rezygnacją, z brakiem nadziei, ze zranieniami. Z czego ten smutek ziemski wynika? Z problemów, z jakimi się zmagamy. Z okoliczności, w których się znajdujemy, kiedy nagle ktoś bliski choruje, ktoś nagle bliski umiera, kiedy coś w pracy nie wyjdzie, kiedy mamy problem w małżeństwie, kiedy mamy problem z dziećmi, kiedy nie jesteśmy w stanie zapłacić rachunków. Wiecie, pojawia się smutek, który sprawia, że chodzimy obciążeni i strapieni. I ten rodzaj smutku jest udziałem każdej osoby na tym miejscu. I każdej osoby w Zdzieszowicach, w Nysie i w każdym mieście, którym spotkamy. Każdy człowiek doświadcza tego rodzaju smutku. Ale wiecie, co jest piękne? Że kiedy czytam Boże Słowo, to widzę, że Bóg przed tego rodzajem smutkiem chce chronić nasze serca. Przed takim rodzajem smutku i przed tym, jaki owoc ten ziemski smutek rodzi w życiu ludzi, Bóg chce nas schronić. Bo wiecie, kiedy będziemy czytać Biblię, ona jest pełna obietnic. I pełna Bożych zapewnień, zachęty, żebyśmy się nie bali. Amen? I Bóg mówi, nie bójcie się, ale zaufajcie mi. Co Bóg mówi? Nie troszczcie się, ale powieście swoje prośby Bogu. Ja wiem, czego wam potrzeba. Kiedy będziecie przechodzić przez ciemną dolinę, pełną zmagań i smutków, ja będę z wami. A kiedy będziecie przechodzić przez wodę, one was nie zaleją. A kiedy przez ogień, to nie spłoniecie. Wiecie, widzę Boga, który mówi również do nas dzisiaj, do Kościoła, ja chcę chronić was przed skutkami ziemskiego smutku. Dlaczego? Bo ten ziemski smutek co rodzi w naszym życiu? Rezygnację, upadek wiary, zniechęcenie, poddanie. Wiecie, on takie owoce rodzi. Ale moi drodzy, nie o tym smutku chcę dzisiaj mówić, bo apostoł Paweł mówi, że ziemski smutek powoduje... Pamiętacie, co powoduje? Było napisane... Albowiem ten ziemski smutek powoduje śmierć. Ale apostoł Paweł do Koryntian pisze o innym rodzaju smutku. O smutku, który jest bardzo potrzebny w Kościele i o którym coraz rzadziej mówimy w życiu ludzi wierzących. My więcej w kościołach mówimy o byciu Kościołem pełnym radości i uwielbienia i chwały dla Boga i to jest ważne. Ale moi drodzy, apostoł Paweł mówi do Koryntian, jest potrzeba, aby Kościół przeżywał pewien rodzaj smutku. I apostoł Paweł nazwał go smutkiem według Boga. Wiecie, ten smutek według Boga jest związany z reakcją naszego serca na Słowo Boże, które do nas dociera i które wzywa nas do zmiany. I Bóg mówi, ja chcę, aby moje Słowo czasami zasmucało ludzi. Wiecie o tym? Że Bóg chce używać swojego Słowa, aby czasem zasmucić swój Kościół? Ale nie smutkiem światowym, który niesie śmierć, ale smutkiem według Boga, o którym chcę dzisiaj mówić. Wiecie, bo ten smutek według Boga jest oznaką Bożej miłości do każdej osoby na tym miejscu. Ktoś powie, jaka to miłość, jeżeli wiąże się ze smutkiem. Mój syn siedzi tutaj i to, co będę mówił Samuelku, teraz jest dobre. To, co będę teraz o tobie mówił, jest dobre, żebyś tak to odebrał. Wiecie, kiedyś była taka sytuacja, kiedy jedna osoba z naszego zboru podeszła do mnie, bo Samulek był u nich w domu i tam się bawił z ich synkiem. I tak ta osoba walczyła, czy ma mi to powiedzieć i mówi, no muszę ci to powiedzieć. Bo Samulek jak rozmawiał tam z moim synkiem, bawili się, to rozmawiali tam o jakichś rzeczach. I w pewnym momencie powiedział, mój tato nie jest taki fajny. Nie? I ta osoba postanowiła mi przyjść powiedzieć. Wiecie, pierwsza rzecz, kiedy to usłyszałem, to zrobiło mi się przykro, tak? Mój syn mówi, że nie jestem fajny, a ja wiem, że jestem. Tak? To już jakaś herezja, ale nie o to chodzi. Ale faktycznie pierwszy moment był taki, że troszeczkę mi zrobiło się przykro, ale znam mojego syna, więc wiem, że czasami używa słów, których nie do końca jest w stanie może na dany czas wytłumaczyć, więc wziąłem go później i zacząłem z nim rozmawiać. I pytam, Samuelku, wiem, że tak powiedziałeś, powiedz szczerze, co miałeś na myśli? Kontekst był taki, kiedy on używał do kolegi słowa, mój tato nie jest fajny, to znaczy nie pozwala mi na wszystko jak innym dzieciom. Moi koledzy mogą siedzieć cały dzień przed komputerem, grać, robić wszystko, na co mają ochotę, ich rodzice są fajni, a mój tato czasami mi nie pozwala, a mój tato czasami nawet da mi karę, a mój tato czasami nawet mi na coś nie pozwoli. I wiecie, to uspokoiło moje serce. Bo pytanie, czy fajny rodzic to jest tylko ten, który zapewnia dziecku radość i sprawia, żeby tylko było szczęśliwe i radosne. Czy my jako rodzice, którzy kochają swoje dzieci, nie potrzebujemy czasem w dobry sposób zasmucić naszych dzieci? Zatrzymując ich w jakichś złych rzeczach, mówiąc, źle robisz, to jest niewłaściwe. A może nawet czasami karcąc, a nawet czasami zabraniając. Ale wiecie, wywołujemy w ich sercu wtedy smutek, ale to jest smutek spowodowany miłością rodziców, troską o ich życie. Wiecie, i o tym smutku dzisiaj mówię według Boga, że Bóg chce, aby Kościół przeżywał smutek według Boga, to znaczy smutek w reakcji na Boże Słowo, które dotyka się mojego serca, wywołuje smutek i wzywa mnie do zmiany. I wzywa mnie do naprawienia czegoś w życiu albo do wrócenia w Bogu w pewnych rzeczach, które straciłem. Jest to smutek, który Bóg mówi, ja chcę, aby pojawiał się w Kościele. To jest dobry rodzaj smutku. Dlatego apostoł Paweł, czytaliśmy, że pisze do Koryntian w 8 wersecie, wiem, że mój pierwszy list was zasmucił, bo pisałem w nim o rzeczach, w których zbłądziliście, w których potrzebujecie zmiany. Ale wiecie, apostoł Paweł nie napisał drugiego listu, aby przeprosić Koryntian. Ja przepraszam, że was zasmuciłem pierwszym listem. Żałuję tego, że powiedziałem wam to, że troszeczkę błądzicie. Apostoł Paweł nie tłumaczy tak tego. A on mówi, nawet nie żałuję tego, że was zasmuciłem. Dlaczego? Wiecie, to jest taka uwaga do nas usługujących. My lubimy zachęcać ludzi. My chcemy motywować ludzi. Chcemy podnosić ludzi. Chcemy dawać nadzieję. Ale też Bóg wie, że oczekuje od nas, abyśmy czasem poprzez Boże Słowo zasmucali Kościół w tym dobrym smutku. Wiecie, bo Pan Bóg czasami chce, aby Kościół wcale się nie radował, ale się zasmucił. Aby doświadczył smutku, o którym za chwilę będziemy mówić. Więc apostoł Paweł w wersecie 9 mówi, wiecie co, cieszę się, że byliście zasmuceni. Ale kaznodzieja, cieszę się, że byliście zasmuceni, ale mówi, ale powiem wam, dlaczego cieszę się. Bo nie byliście zasmuceni po ziemsku, problemami, zmaganiami, kłopotami, bo to rodzi śmierć. Ale byliście zasmuceni po Bożemu. A smutek po Bożemu mówi, co powoduje? Powoduje upamiętanie, które jest ku zbawieniu. A smutek po Bożemu, do czego was to prowadził? Popatrzcie, do jakiej gorliwości, do jakiej bojaźni ożywił was to, co może zgasło przez te wszystkie lata. Dlatego cieszę się, że was zasmuciłem tym słowem, bo widzę, że upamiętaliście się, bo widzę, że ten smutek pchnął was w ręce Chrystusa i rozpalił wasze serca dla Boga. Wiecie, kiedy o tym myślę, to myślę, Boże, daj nam doświadczać takiego smutku. Amen. Daj nam doświadczać. Kiedy, wiecie, patrzę na swoje serce, myślę, Boże, czy ja doświadczam jako stary wierzący jeszcze takiego smutku, czasu do czasu, kiedy Słowo Boże dotknie mnie i mnie zasmuci, ale ku zbawieniu, ale ku przemianie. Wiecie, prawda jest taka, że mamy taką ludzką naturę. Im dłużej idziemy za Bogiem, czasami nawet nie widzimy, jak gaśniemy w pewnych rzeczach. Jak gubimy się czasami w różnych rzeczach, jak popełniamy błędy, jak czasami nasze chrześcijaństwo pozbawione jest takiej gorliwości. I wtedy potrzebujemy być zasmuceni przez Boże Słowo, które prowadzi do upamiętania i do gorliwości. Wiecie, że bez tego smutku nie będziemy gorliwi dla Chrystusa? Wiecie, że bez tego smutku nie będzie prawdziwego nawrócenia w Kościele? Potrzebny jest smutek według Boga, według Ducha Świętego. I wiecie, chcę to bardzo mocno podkreślić, że ten smutek jest inny niż światowy. Bo kiedy przeżywamy zmartwienia i strapienia, kłopoty, najczęściej przychodzi zniechęcenie, oskarżenie, jakieś potępienie w naszych sercach. Ale kiedy Bóg zasmuca Kościół, to zawsze robi to ku życiu. Zawsze to robi ku temu, aby podnieść. Aby to, co jest letnie, nie zgasło. Ale wręcz przeciwnie. Ale żeby ożyło. Ale żeby zaczęło płonąć. A żeby było dla Niego gorliwe. Wiecie, zadałem sobie ostatnio pytanie. I zadajmy sobie to dzisiaj, również my. Kiedy ostatni raz doświadczyłem smutku według Boga? Tak naprawdę, ja pomijam czas nawrócenia, kiedy się nawracaliśmy i wiecie, płakaliśmy przed Bogiem, bo Bóg pokazał nasz stan. Ale kiedy ostatni raz doświadczyłeś smutku według Boga? Nie smutku z powodu tego, że masz źle w pracy, że masz źle w małżeństwie, że nie wiem, sytuacja w kraju jest nie taka, że straciłeś pracę, że nie wiem, twoje auto się zepsuło i nie masz jak je naprawić. Ale kiedy ostatni raz doświadczyłeś smutku w reakcji na Boże Słowo, które sprawiło i pokazało ci stan twojego serca i pokazało ci, potrzebna jest ci zmiana. I twoje serce zostało złamane, powiedziałeś, potrzebuję zmiany, potrzebuję upamiętania. I potrzebuje gorliwości dla Chrystusa. Wiecie, mówię o tym, bo odbieram takie wrażenie, że coraz mniej doświadczamy smutku według Boga. Coraz mniej doświadczamy tego Bożego smutku, który łamie serca nasze, który pokazuje stan i mówi, Tomek, potrzebujesz zmiany. Ja nie zasmucam Cię po to, abyś powiedział, nie jesteś fajnym tatą, ale zasmucam Cię dlatego, bo jestem fajnym tatą, bo mi na Tobie zależy, bo chcę zmiany w Twoim życiu. Wiecie, coraz mniej w Kościołach głosimy o upamiętaniu. Coraz mniej w Kościołach głosimy o potrzebie zmiany życia, o odnowie, o pójściu za Chrystusem. A zwróćcie uwagę, że kiedy będziemy czytać Ewangelię Jezusa, to poza tymi wszystkimi cudami, wszystkim, co Jezus robił dla ludzi, to Jezus mówił, upamiętajcie się, bo przybliża się Królestwo Boże, tak? Pamiętacie Dzieje Apostolskie? Uczniowie zaczynają mieć wielką misję, idą głosić Ewangelię. Zwróciliście uwagę, co apostołowie głoszą? Apostołowie pierwszą rzeczą, którą głoszą, to głoszą, upamiętajcie się. Dzień zesłania Ducha Świętego. Piotr został w tym dniu wyznaczony do wygłoszenia kazania, na które nie był przygotowany. Tak? Duch Święty go pobudził, była okoliczność. Tysiące ludzi przed zborem. Piotr decyduje się, że ja powiem kazanie i głosi kazanie. Głosi kazanie, głosi Słowo Boże. I przeczytajcie sobie w domu drugi rozdział, 37 werset. Jest napisane, że ludzie, którzy słyszeli Boże Słowo, co byli zasmuceni, bo byli poruszeni do głębi. Wiecie, to słowo ich zasmuciło, bo usłyszeli, że ukrzyżowali Chrystusa. To słowo wcale nie wzywało ich do radości. Ono ich zasmuciło, bo zdali sobie sprawę, co oni zrobili, co się wydarzyło w ostatnim czasie. I byli poruszeni do głębi. I Piotr nie zaczął ich pocieszać. Mówi, nie martwcie się, nie jest tak źle. Słuchajcie, spójrzcie do góry. Nie, Piotr nie idzie w tą stronę. Oni mówią, jesteśmy poruszeni do głębi, co mamy czynić? A Piotr im mówi, zacznijcie przychodzić na nasze nabożeństwa. Tu macie ulotkę. Zacznijcie więcej czytać Biblię i zmieńcie swoje poglądy. Czytamy coś takiego? Nie. Piotr pierwszą rzeczą mówi, jeżeli pojawił się smutek Boży w waszym sercu z powodu Bożego Słowa, to pierwszą rzeczą, którą zróbcie, to upamiętajcie się. I dajcie się ochrzcić. Wiecie, to mi pokazuje, że pierwszy Kościół głosi upamiętanie, wzywając ludzi. Kiedy ludzie reagują smutkiem na Boże Słowo, to ich nie pocieszają, ale mówią, upamiętajcie się. Bo to po to jest ten smutek w waszym życiu. Po to Chrystus go posłał, aby nastąpiła zmiana. Bo jeżeli się nie upamiętacie, nie pojawi się gorliwość. Nie pojawi się przemiana. Nie pojawi się Boże poruszenie. Tu teraz chcę powiedzieć również bardzo ważną rzecz. Dlaczego upamiętanie w związku ze smutkiem jest bardzo ważne? Bo sam smutek nie zmienia życia człowieka. Wiecie, że ludzie, którzy nie utożsamiają się z Bogiem, również czują się źle, kiedy zrobią coś złego? Chyba, że naprawdę ich serca są już bardzo, bardzo pogrążone w grzechu. Tak? każdy człowiek, kiedy robi coś złego, wierzący czy niewierzący, czuje odrobinę smutku. Ale wiecie, ten smutek nie zmienia naszego życia. Ten smutek nie powoduje zmian. Ale Bóg mówi, ja chcę, jeżeli pojawia się smutek, to niech prowadzi do upamiętania, a poprzez to do gorliwego życia z Bogiem. Bo smutek bez upamiętania nie darzy życiem. Tylko powoduje poczucie winy. Tak? Oskarżenie, potępienie. Podam to na przykładzie dwóch uczniów Jezusa Chrystusa. Dwóch uczniów, czyli dwóch ze wspaniałej dwunastki. Pierwszy to jest Judasz. Co Judasz zrobił? Sprzedał Jezusa, sprzedał swojego mistrza, wziął za to pieniądze i powiedział, wydam go wam, wydał go. Czy widzicie radość w życiu Judasza po sprzedaży Jezusa, czy widzicie smutek? To nie jest podchwytliwe pytanie. Smutek. Ja widzę człowieka, który wcale nie był szczęśliwy. On w pewnym momencie zdał sobie sprawę, co zrobił i w jego sercu zagościł smutek. Wiecie, przyszedł zgnębiony, oddał pieniądze, mówi, co ja zrobiłem? Weźcie te pieniądze ode mnie. Ja wydałem człowieka sprawiedliwego. Ale czy ten smutek zmienił jego życie? Wiecie, to był smutek według świata. Ten smutek przyniósł potępienie, oskarżenie i sprawił, że poszedł się powiesić. Bo smutek według świata przynosi tylko obciążenie, oskarżenie i człowiek odbiera sobie nadzieję. Bo smutek bez upamiętania nie zmienia życia. Judasz doświadczył smutku, ale nie doświadczył upamiętania. Więc nie doświadczył godliwości dla Boga, tylko odebrał sobie życie. Drugi uczeń Jezusa, Piotr. Wiecie, on wcale nie był lepszy od Judasza. Judasz chociaż raz sprzedał Jezusa, a Piotr trzy razy się go zaparł. To nie było, wiecie, jakieś takie nieważne. On powiedział, ja go nawet nie znam. Trzy razy podeszli do niego ludzie, mówią, ty byłeś z Jezusem. On mówi, nie, nie byłem z Jezusem, nie znam go, pomyliliście się. Zapiera się Jezusa. Ale wiecie, kiedy kur zapiał, po tych trzech razach jest napisane w Ewangelii Mateusza, że co Piotr zrobił? Wspomniał słowo Jezusa. I w reakcji na to słowo, co się w jego sercu pojawił, ogromny smutek, ogromny ból. Jest napisane, że on wybuchł gorzkim płaczem, zapłakał. Ale wiecie, czym się różni smutek Piotra? Że ten smutek doprowadził go do upamiętania i gorliwszego życia z Bogiem. Tak? Widzimy dwa różne rodzaje smutku. Popatrzcie, sam smutek nie zmienia człowieka. On musi doprowadzić człowieka do upamiętania, do zmiany, do gorliwości dla Boga. Wówczas rodzi właściwe owoce. Wiecie, kiedy o tym myślę, to ostatnio chcę się modlić. Oto dla mnie, dla mojego zboru. Boże, daj nam doświadczać smutku w Kościele. Ale nie tego smutku ziemskiego, ale smutku, który wywołuje Twoje słowo i wzywa mnie do zmiany i powoduje gorliwość. Boże, daj mi tego doświadczyć. Kiedy ja ostatni raz płakałem przed Tobą, ale nie w wyniku emocji, nie w wyniku tego, że jakaś sytuacja mnie dotknęła, ale że Twoje słowo złamało moje serce i zdałem sobie sprawę jak Piotr. Boże, co ja zrobiłem? Ale to jest niesamowite, że ten smutek nie niszczy. I prowadzi do upamiętania i sprawia, że Piotr później głosi wspaniałe kazania. Jest człowiekiem wolnym, przemienionym, ale nie przemieniła go radość, przemienił go smutek. Smutek w reakcji na Boże Słowo, kiedy Bóg dotknął się jego serca. Wiecie, kiedy o tym wszystkim myślę, to widzę, że czasami potrzebuję wracać do takich prostych praw, o których dzisiaj mówię. Do takiego czasu smutku. Pamiętacie Dawida, kiedy zgrzeszył z Batrzebą? Psalm 51, to przeczytacie sobie w domu. Bo Psalm 51 jest takim psalmem, który jest napisany jakby w reakcji na jego grzech. Ale wiecie, popatrzcie, że kiedy Bóg posłał słowo przez Natana do Dawida, pojawił się tam smutek w życiu Dawida. Ja wiem, że on ten smutek już był wcześniej, ale kiedy jakby Bóg bezpośrednio posłał słowo przez Natana, czytamy, że Dawid powiedział tak, jestem winny, wiem, co zrobiłem. Ale kiedy czytamy Psalm 51, widzimy, że ten smutek doprowadził Dawida do upamiętania, bo mówi, Boże, stwórz we mnie serce czyste i ducha prawego w moim wnętrzu odnów. A później co mówi? Przywróć mi radość, radość ze zbawienia, to znaczy, że jest w miejscu smutku. To znaczy, że doświadcza stanu, w którym jest i to słowo objawiło ten stan. Ale mówi, Boże, ja jestem w tym miejscu smutku nie po to, aby stracić nadzieję, ale ja chcę wrócić do miejsca radości. Do tego, aby tego doświadczać. W Psalmie 51, wersecie 19 jest napisane, ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony, Sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz, Boże. I wiecie, ja nie wierzę, że tu chodzi o zgnębione serce z powodu problemów. Tak, mam tyle problemów, jestem tak zgnębiony, więc Bóg tym nie zgardzi. Ale wierzę, że chodzi właśnie o serce zgnębione tym Bożym smutkiem, kiedy Słowo Boże dotknęło. I jestem tym strapiony. I Bóg mówi, ja tym nie wzgardzę. Jeżeli dzisiaj mówiliśmy o uwielbieniu, wiecie, że to jest największe uwielbienie dla Boga, duch skruszony? Duch skruszony, kiedy Kościół też płacze, kiedy Kościół jest poruszany w głębi i pokutuje i uzdrawia pewne rzeczy. To jest chyba największe uwielbienie dla Boga, jakie możemy zgotować, bo mówię, ja tym nie wzgardzę. To jest coś, co jest mi miłe. To jest coś, dlaczego tak naprawdę posłałem Jezusa Chrystusa. Jeden z wersetów, których przez długi czas nie rozumiałem, jest zapisany w Kaznodziei Salomona 7:3. Jest napisane, że lepszy jest smutek niż radość. To takie nieludzkie nasze, tak? Wolimy radość niż smutek, bo kiedy smutek jest na twarzy, to serce staje się lepsze. I dopiero kiedy zacząłem rozważać ten temat, zrozumiałem ten fragment. Nie chodzi o to, że jesteśmy smutni z powodu problemów, stajemy się lepsi, ale jeżeli mamy smutek, Boży smutek z powodu reakcji na Boże Słowo, to nasze życie staje się lepsze, bo prowadzi to do upamiętania, prowadzi to do zmiany. Amen. Dlatego Kościół potrzebuje doświadczać smutku. Wiecie dlaczego? Bo jeżeli Kościół zacznie doświadczać smutku, będzie rodzić się właściwa radość. Właściwa radość. Kiedy Kościół będzie doświadczał Bożego smutku, będzie radość, o której za chwilę będę chciał powiedzieć. Dlatego chcę nas dzisiaj, może tak dziwnie to zabrzmi, zachęcić, abyśmy wołali, Boże, daj nam doświadczać smutku, nie ziemskiego, bo On jest i codziennie będzie z nami. I Bóg mówi, ja chcę was uchronić przed tym ziemskim smutkiem, ale nie chcę was chronić przed smutkiem, które wywołuje moje słowo, które prowadzi do upamiętania, które prowadzi do zmiany, które prowadzi do gorliwości dla Chrystusa. Wiecie, bo jeżeli zabierzemy ten smutek z kościołów, to będziemy mieli ludzi, którzy przychodzą do kościołów, którzy nawet powtarzają regułki na środku, ale jeżeli nie nastąpi tam smutek, który prowadzi do upamiętania i gorliwego życia, to później takie będzie chrześcijaństwo. Słabe, bo nie nastąpiła ta przemiana wewnętrznego człowieka. Pozwólcie, że teraz powiem chwilę tylko o radości. Nie dlatego, że jest to mniej ważne, ale to jest uzupełnieniem tego, co mówię dzisiaj o smutku. Bo kiedy patrzę na Boże Słowo, również widzę co najmniej dwa rodzaje radości. Taka radość dostępna dla wszystkich, tak? Wszyscy, wierzący, niewierzący, to jest radość, która wynika z okoliczności. Radość, która jest związana z okolicznościami, w których żyjemy i doświadczamy my tego i ludzie, którzy nie utożsamiają się z Bogiem. To znaczy, kiedy dostaję podwyżkę, okoliczności są lepsze, co robię? Cieszę się tym, tak? Mogę sobie na więcej pozwolić. Kiedy nasze dziecko ma jakiś sukces w szkole, coś mu się udaje zdobyć, co robimy? W naturalny sposób cieszymy się tym, radujemy. Kupujemy sobie nowe auto, wyjeżdżamy na wczasy. Coś nam się udaje, okoliczności są super. Wracamy do zdrowia, więc mamy powód do radości. Ale wiecie, ten rodzaj radości doświadczają nie tylko wierzący. Wszyscy jej doświadczają. Radość zależną od okoliczności. Ale wierzę, że Bóg ma pragnienie, aby Kościół doświadczał innego rodzaju radości. Radości, która nie jest zależna od okoliczności. A nawet bym powiedział, radości, która jest wbrew okolicznościom. To znaczy, kiedy wszystko nie idzie po naszej myśli, jest możliwe mieć posiadanie Bożej radości. Radości, która wynika z działania Ducha Świętego. Pamiętacie, co jest w Galacjan napisane w 5 rozdziale, że co jest owocem Ducha? Między innymi radość. Wiecie, jest czymś innego posiadać radość, bo są okoliczności dobre, a co innego jest posiadać radość jako owoc Ducha Świętego, bo ten owoc Ducha Świętego jest wbrew okolicznościom, choćby najczarniejszym, choćby najtrudniejszym momencie, choćby był powód do smutku, to owoc Ducha, radość pozwala nam w tym wszystkim przetrwać. Wiecie, świat nas uczy radować się tą ziemską radością. Jest ci dobrze, to się raduj. Jest ci źle, to się smuć. A Bóg mówi, ale jest możliwa radość. I chcę, aby Kościół w takiej radości chodził, która kiedy są okoliczności, przeciwieństwa, wszystko przeciwko Tobie, aby był zrodzony owoc Ducha Świętego, jakim jest radość. Nie będę czytał tych wszystkich fragmentów, które gdzieś mam zaznaczone, ale znacie fragmenty, które mówią, radujcie się w Panu zawsze. Tak? Mówią o mężach Bożych, którzy rozradowali się w Panu i rozradowali się w Duchu Świętym. To było całkowicie niezależne od okoliczności. Dlaczego o tym mówię? Habakuka, fajne imię. Ktoś może syna nazwać, takie oryginalne. Dzisiaj takie imiona są. Wiecie, jak przeprowadziłem się do Zdzieszowic, Oleśnicy, to tak dziwne imiona w tamtym mieście są, nie wiem skąd oni je wzięli, ale faktycznie takich nigdy w Oleśnicy nie spotkałem. Więc Habakuk tam by nikogo nie dziwił akurat. Słuchajcie, w Habakuka w 3 rozdziale, 17 werset jest napisane: zaiste drzewo figowe nie wydaje owocu, a na winoroślach nie ma gron. Zawodzi drzewo oliwne, a rola nie dostarcza pożywienia. W ogrodzeniu nie ma owiec, a w oborach nie ma bydła. Lecz ja będę radował się w Panu, weselił się w Bogu mojego zbawienia. Wszechmogący Pan jest moją mocą, sprawia, że moje nogi są chyże, jak nogi łani, pozwala mi kroczyć po wyżynach. Wiecie, to jest powód do smutku. To jest powód do smutku, to znaczy nic mi się nie udało. Wszystko, czego się dotknąłem, zawiodło. Moje stodoły są puste, moje pola są zniszczone, moje, nie wiem, czy te owce, to bydło mu ukradli, czy padło, po prostu jest powód do smutku. Tak? Ale wiecie, ten człowiek doświadcza radości według Boga. Bo nagle pisze: ja jednak będę radował się w Panu, weselił w Bogu mojego zbawienia. Wiecie, i on pisze, że mój Bóg pozwala mi chodzić po wyżynach. Po jakich wyżynach? Chłopie, jesteś w ciemnej dolinie. No taka jest prawda. Opisujesz na początku, że jesteś w ciemnej dolinie, a mówisz, że chodzisz po wyżynach. Bo ten człowiek doświadcza radości, niezależnej od okoliczności. A Bóg mu pozwala chodzić w owocu Ducha Świętego, którym jest radość, niewytłumaczalna, niezależna od tego, co się dzieje. I przykładem, takim praktycznym przykładem tego jest dla mnie Dzieje Apostolskie, kiedy apostoł Paweł i Sylas w wyniku głoszenia Ewangelii trafiają do więzienia, są ubiczowani, zakuci w dyby, w więzieniu, w lochach, ciemno, brud. Myślę, że tam nie były takie humanitarne więzienia, jak dzisiaj u nas są. Wiecie, byli ubiczowani i wiecie, to były czasy, gdzie mieli świadomość, że nie wiadomo, czy jutro będą żyli, czy jutro ich postawią przed sądem i zginą z powodu Ewangelii. A jednak o północy, o tym chyba najgorszym czasie, jaki człowiek może sobie wymyślić, czytamy, że zaczynają śpiewem wielbić Boga i modlić się do Niego. Wiecie, to nie było tak, że ci ludzie byli optymistami. Tak? Akurat mieli charakter optymisty i sobie radzili z takimi wyzwaniami. Tak? Albo pomyśleli o tym, że to się dobrze skończy. Ale ja widzę owoc Ducha Świętego, jakim jest radość, niezależna od okoliczności. Jest powód, aby płakać. Jest powód, aby powiedzieć, to wszystko jest bez sensu. A jednak oni doświadczają radości według Ducha. I kiedy myślę o Dziejach Apostolskich, bo czasami się do nich odnosimy, jak fajnie Duch Święty działał w Dziejach Apostolskich. Wiecie, Duch Święty nie przejawiał się w Dziejach Apostolskich tylko i wyłącznie przez cuda i znaki, ale przez owoce. Amen? Rzadko o tym myślimy. My często w Dziejach Apostolskich dostrzegamy znaki, cuda, manifestacje i amen. Ale jest napisane, że pierwszy Kościół, jest jeden z takich fragmentów, był pełen Ducha Świętego i radości. Tak? I to nie była radość wynikająca z okoliczności, bo wiecie, jakie były okoliczności? Byli mordowani z powodu Ewangelii. Musieli uciekać z miasta do miasta, zabierano ich majątki. Tak? Okoliczności były tragiczne, a jednak Duch Święty dał im doświadczyć radości, o której wierzę, Bóg dzisiaj chce dla Kościoła, kiedy czasy nie będą lepsze, moi drodzy. Będzie coraz więcej zmagań, problemów. Widzimy, co telewizja mówi. Gdzieś drżymy, bo co tam w Turcji. Gdzieś drżymy, bo co tam we Francji. Wiecie, okoliczności takie będą. Ale Bóg mówi, moja radość jest inną radością. Świat potrzebuje okoliczności, aby się radować. Żeby wszystko było okej. Okay. Ale Kościół może się radować, pomimo tego, że wszystko nie jest okej. Okay. Wszystko wokoło się wali. Pomimo tego, że wokół się rodzi smutek światowy. Bóg mówi, ja jestem w stanie dać Kościołowi radość. Radość, która wynika z Ducha Świętego i jest owocem Ducha Świętego. I to, co powiem, jest ważne. Dlaczego połączyłem smutek z radością? Zapisałem sobie taką prawdę. Nie można przeżywać pełni Bożej radości, nie przeżywając smutku według Boga, który prowadzi do upamiętania. Nigdy nie będziemy w stanie przeżywać tej Bożej radości, jeżeli nie zaczniemy od smutku w reakcji na Boże Słowo, które doprowadzi nas do upamiętania, które doprowadzi nas do gorliwości, a w końcu doprowadzi nas do owocu Ducha Świętego, jakim jest radość. Wiecie, czasami chcemy to przeskoczyć. Chcemy dać ludziom w kościołach radość. Chcemy wzbudzić w życiu ludzi radość. Prawdziwa radość będzie, jeżeli ludzie będą reagować smutkiem w reakcji na Boże Słowo, będą dążyć do upamiętania, do gorliwości. Wówczas będziemy kościołem radosnym. W takich okolicznościach, które powiedzą, masz się smucić, ale będziesz pełen ducha. Dlatego, bo wiedziałeś i właściwie reagowałeś na smutek. Smutek według Boga. Powiem wam pewną taką odkrywczą rzecz dla mnie. Myślę, że znacie ten fragment z Ewangelii Łukasza z 15 rozdziału, że kiedy całe niebo się raduje? Kiedy jeden grzesznik się nawróci. Posłuchajcie tego, co mówimy. Niebo się raduje, kiedy jeden grzesznik się nawróci. Największa radość w niebie jest wtedy, nie kiedy ludzie na ziemi się cieszą, ale kiedy ludzie na ziemi przeżywają smutek według Boga. Dzisiaj dla mnie to było odkrywcze. Największa radość w niebie jest nie kiedy zrobimy największy wieczór chwały, ale największa radość w niebie jest wtedy, kiedy jeden człowiek doświadcza smutku według Boga, który prowadzi go do upamiętania, prowadzi go do gorliwości, a później do owocu Ducha Świętego, jakim jest radość. Wiecie, to dla mnie było odkrywcze. Boże, jak często niebo się raduje. Czy tylko wtedy, kiedy Kościół się raduje? Nie. Kiedy ludzie doświadczają upamiętania, kiedy my doświadczamy poruszenia przez Boże Słowo i może 20 lat temu się nawróciłeś, a dzisiaj padasz, bo Duch Święty cię pobudza do zmiany. Mówisz, Boże, potrzebuję tej zmiany. Niebo się raduje. Bóg nie oczekuje, że zaśpiewasz mój najcudowniejszą pieśń. Ale mówi, właśnie to jest to, Duch skruszony, to jest miła woń dla mnie. To jest coś, czego ja oczekuję, aby Kościół przeżywał. Bo Kościół, który potrafi się smucić według Ducha, będzie potrafił się radować w Duchu Świętym i będzie tego doświadczał. Tak myślałem, czy mam to powiedzieć, ale to powiem. Wiecie, to jest moja obserwacja. Możecie potraktować to tylko jako moją obserwację. Wiecie, dzisiaj żyjemy w czasach, kiedy dla mnie powstają dwa modele kościołów. Kościoły smutne i ponure, w których nie ma miejsca zbyt wiele na radość, bo są to kościoły takie faryzejskie. Bo tak jest napisane i teraz tak będziemy żyli i ani się nie wychyla. Wiecie, taka litera według Ducha. I wiecie, tam nie ma miejsca na radość, na doświadczenie Boga, tylko wiecie, próba wypełnienia jak faryzeusze wszystkiego, co należy. A drugi rodzaj kościołów to są kościoły nastawione na radość, całkowicie odwrotnie. Danie ludziom radości. Danie ludziom radości poprzez muzykę, poprzez atmosferę, poprzez organizację, poprzez stworzenie wachlarza możliwości w kościele, ale kościoły, które zaczynają pomijać kwestię upamiętania i smutku, bo po co ludzi zasmucać, bo po co ludzi zrazić. A ja myślę, że zarówno jeden, jak i drugi rodzaj kościoła nie jest właściwy. Bo kościół potrzebuje przeżywać smutek i radość. I powoli dążąc do końca, przeczytam takie dwie prawdy, które sobie zapisałem. Prawdziwy Kościół i wierzący potrzebują być czasem zasmuceni według Boga, smutkiem, który prowadzi do upamiętania, a przez to do gorliwości dla Boga oraz doświadczać radości w duchu, niezależnej od okoliczności, będącej wynikiem działania ducha w naszym życiu, będącej owocem ducha. Tak patrzę dzisiaj na Kościół. Dzisiaj w kościołach coraz mniej przeżywamy tego dobrego smutku prowadzącego do upamiętania, a jednocześnie chcemy dać ludziom radość, która niekoniecznie jest owocem ducha, tylko tą ziemską i zmysłową. Wiecie, nie wiem czemu to słowo pojawiło się ostatnio też w moim sercu, ale widzę potrzebę w tym słowie również w swoim życiu. Wiecie, kiedy Kościół będzie doświadczał smutku według ducha, nie zabraknie radości w Kościele. Choćbyś stracił pracę, choćby zmarł ktoś twój bliski. Ja nie mówię, że nie będziemy smutku światowego doświadczać, bo jego będziemy doświadczać. I Bóg mówi, ja mogę was przed tym ochronić, nie przed tym smutkiem, ale jego skutkami. Ale mówi, ja nie chcę was chronić przed smutkiem, który ja chcę spowodować was. Wy potrzebujecie tego. Potrzebujecie tego doświadczać. Więc chciałbym złożyć wam życzenia. Nie dużo radości. Ale Boże, daj nam doświadczać dużo Twojego smutku, który poprowadzi nas do upamiętania, który poprowadzi nas do gorliwości, a wierzę, że będzie radość w Kościele. Radość, którą nie stworzy właśnie muzyka, kaznodzieje, atmosfera, ale radość, która wyniknie z przemienionego życia. Radość, która będzie bardzo głęboka, która nie będzie powierzchowna. Dlatego, kiedy głosisz komuś Ewangelię i widzisz smutek w jego sercu, nie pocieszaj go od razu. Nie mów, nic się nie stało. Powiedz, wiesz co, jeżeli czujesz ten smutek, to upamiętaj się i pójdź za Jezusem. To jest dobra reakcja. A później przyjdzie radość. A później przyjdzie podniesienie. A później przyjdzie Boże dotknięcie. Kiedy patrzę na swoje życie, Chyba największe zmiany w moim życiu nastąpiły w największych momentach smutku, kiedy Bóg mnie zasmucił. Kiedy Bóg mi pokazał stan mojego serca. Wiecie o tym? Pomyślcie o swoim życiu. Kiedy podjęliście czasami najważniejsze decyzje? Czy w momentach radości? Czy w momentach smutku? Wiecie, kiedy Duch Święty nas dotyka i kruszy nasze serca, okazuje się, że zaczynamy pragnąć więcej. Nawet więcej niż w radości. Bóg więcej zmienił w moim życiu w miejscach smutku. Kiedy mi pokazał mój stan. Kiedy mnie zawstydził. Kiedy powiedział: Tomek, zapędziłeś się. Tomek, straciłeś swoją pierwszą miłość. No zasmuciło mnie to. Ale wiecie, do czego to popycha człowieka? Boże, ja chcę wrócić do tej gorliwości. Ja chcę wrócić do zmiany. Wiecie, nie wiem, czemu dzisiaj dzielę się tym słowem. Ale jest moim pragnieniem. Aby nasze zbory, aby ja, aby nasze domy doświadczały dobrego smutku.